Drodzy bracia i siostry, przed 20 laty miałem okazję napisać książkę, której dałem tytuł Aby wyjść dobrze z rodziną. I to nie tylko na zdjęciu. Wiem, że dla zaciekawienia potencjalnego czytelnika wydawca umieścił na okładce cytat wzięty z mojego wstępu, który brzmiał: Rodzina należy do najbardziej ryzykownych przedsięwzięć, jakie zna człowiek. Ryzykownych dlatego, że nikt, nawet Bóg, nie daje gwarancji powodzenia, przynajmniej na miarę ludzkich pragnień i wyobrażeń. Najbardziej ryzykownych z tego powodu, że rozpiętość między oczekiwaniem a prozą życia jest tak wielka, jak chyba w żadnym innym obszarze ludzkiego zaangażowania. Faktycznie, założenie rodziny wymaga odwagi i niezwykłego zaufania, także do drugiej osoby, z którą chce się dzielić wszystko w ciągu całego wspólnego życia. Tej odwagi brakuje dziś bardzo wielu młodym. Wielu z nich w różny sposób zostało zranionych, zdradzonych i niezdolnych, aby zaufać komukolwiek. Dlatego życie na próbę, łatwe rozejścia się i rozwody, gdy Bóg zdaje się zbędny w związku, gdy brak modlitwy i zastanowienia się nad sensem życia człowieka. Tymczasem Kościół wciąż głosi pochwałę małżeństwa według Bożego zamysłu i Ewangelię życia, zachęcając do świętości wszystkich, którzy tworzą rodzinę. Choć coraz więcej jest zagrożeń dla wierności małżeńskiej i dla życia poczętego, czy u jego schyłku. Powszechnie zaś używane określenie przemoc w rodzinie sugeruje, że ta przemoc występuje w tradycyjnie rozumianej rodzinie, choć statystyki wskazują, że o wiele częściej ta przemoc jest w konkubinacie. Kościół głosi Ewangelię małżeństwa i rodziny, wzywa do życia według tego, co Bóg mówi odnośnie do mężczyzny i kobiety, którzy pragną kochać się miłością, która jest od Boga, a także przekazywać życie i wiarę każdemu dziecku, które Bóg im daje. Kościół naucza i zachęca do nowych inicjatyw oraz cieszy się ze wszystkiego, co wspiera rodzinę. Ważną rolę spełnia wynoszenie na ołtarze osób, które osiągnęły świętość w małżeństwie i w rodzinie. Pamiętam, jak przed 25 laty przeczytałem przejmujący reportaż, który ukazywał niezwykłe koleje życia młodego człowieka, który zginął w czasie trzęsienia ziemi w Asyżu. Urodził się jako 9. dziecko w rodzinie, którą można by określić jako patologiczną. Ojciec mocno nadużywał alkoholu. Matka zaś co jakiś czas miała nawroty choroby psychicznej. Dziecko urodziło się, gdy matka przebywała po raz kolejny na oddziale psychiatrycznym. Ojciec zrzekł się praw rodzicielskich. Chłopca zaś adoptowało bezdzietne małżeństwo. Ów młody człowiek już po maturze wybrał szkołę wojskową. Wracając z badań lekarskich, spotkał w pociągu zakonnika, z którym zaczął rozmawiać o życiu świętego Franciszka. Gdy za jakiś czas spotkali się już w klasztorze, wyraził pragnienie, by żyć tak jak święty Franciszek, ale koniecznie w Asyżu. Został więc zaproszony przez tego zakonnika do remontowanego klasztoru, aby przypatrzył się życiu franciszkanów. Zarobił na podróż i mógł otrzymać list polecający do zakonników w Asyżu. Gdy przybył, zamieszkał poza klasztorem, aby uczyć się języka, a później wstąpić do nowicjatu. Zakonnicy bardzo dobrze przyjęli młodego Polaka. Był bardzo uczynny, uśmiechnięty, ale najbardziej zapamiętali jego pytanie powtarzane: jak żyć, aby być świętym, tak jak brat Franciszek? Pewnego dnia zatrzęsła się ziemia w Umbrii, w której leży Asyż. Kiedy nadeszła druga fala trzęsienia, młody Polak znajdował się w bazylice. zginął, o czym dowiedziała się jeszcze tego wieczoru wychowująca go dotąd matka. Oglądając wiadomości, od razu rozpoznała wystające z gruzu nogi i charakterystyczne buty, które kupiła, gdy chłopiec miał wyjechać do Włoch. Po śmierci niedoszłego nowicjusza zebrała się wspólnota zakonna w Asyżu, rozważając możliwość rozpoczęcia procesu prowadzącego do beatyfikacji młodego Polaka, który przecież nie zdążył nawet wstąpić do zakonu, ani wykazać się świętym życiem, ale wykazywał ogromne pragnienie świętości. Niedługo po tym reporter jednej z polskich gazet odwiedził małżeństwo, które adoptowało tego chłopca, a później podjął trud szukania członków jego rodziny biologicznej. Rodzice już nie żyli, a z ośmiorga rodzeństwa tylko dwoje wiedziało o jego istnieniu, gdyż do nich kiedyś ojciec powiedział z drwiną w głosie: mieliście brata. Odwiedziny kolejnego krewnego zaczynały się od pytania dziennikarza: czy wiecie, że w waszej rodzinie urodził się święty? Później opowiadał o kolejach życia ich brata. Słuchali zdumieni, że jego los był tak odmienny od ich smutnego dzieciństwa i trudnych lat do usamodzielnienia się. Jedna z sióstr powiedziała: to dobrze, że chociaż on trafił do dobrych ludzi, bo u nas nie spotkałoby go nic dobrego. Moi drodzy, to krótkie życie młodego Polaka pokazuje, że nie można spisać nikogo na straty, nawet gdy przychodzi na świat w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Uświadamia nam ta historia także kluczowe znaczenie dla ukształtowania życia dziecka w rodzinie. Jaka ona jest? To w niej kształtuje się jego charakter, podejście do życia, wiara. Dziedziczymy nie tylko, tak jak modnie się mówi, biedę, ale także to, co wynosimy z domu, życie. Dziś nie wiemy, kiedy i czy w ogóle rozpocznie się proces beatyfikacyjny i czy niedoszły franciszkanin zostanie wyniesiony na ołtarze. Natomiast na pewno przed 20 laty miała miejsce wyjątkowa beatyfikacja. 21 października 2001 roku po raz pierwszy Kościół ogłosił błogosławionymi dwoje małżonków naraz, Alojzego i Marię Beltramę Quattrochi. Kościół orzekł, że swoje małżeństwo i życie rodzinne przeżywali oni w taki sposób, że razem, wspólnie osiągnęli świętość. Proces beatyfikacyjny trwał 7 lat, a wymaganego do procesu cudu doświadczył chory neurochirurg z Mediolanu. Wiemy, że zwykle wynosi się na ołtarze pojedynczego wiernego, czasem grupę ludzi, którzy razem osiągnęli świętość, jak choćby męczennicy zamordowani w jednym okresie prześladowań. Dotąd ogłaszano świętym lub błogosławionym żyjącego w małżeństwie, jakbyśmy powiedzieli, bez drugiej połowy. Niejednokrotnie kobieta osiągała świętość, pomimo tego, że mąż utrudniał jej prowadzenie życia chrześcijańskiego. Innym razem wynoszono na ołtarze męża, gdy żona okazywała się obojętna czy przeciętna w swoim życiu religijnym. W przypadku dwojga włoskich małżonków Kościół wyraźnie stwierdził, że oboje współpracowali ze sobą, aby być świętymi. Wspólnie też wychowywali do świętości czwórkę dzieci, prowadząc życie na wzór świętej rodziny. Pracowali też zawodowo i angażowali się w życiu społecznym. W dziejach Kościoła niemało było małżeństw prowadzących życie według Ewangelii. Gdy dochodziło do wyniesienia na ołtarze, badano świętość małżonków z osobna, podkreślając ich osobiste walory, cnoty, przykład życia. W przypadku beatyfikacji małżonków Podkreślano się, że małżeństwo i rodzina jest sposobem życia, w którym wspólnie dąży się do świętości. Po raz pierwszy przy tej beatyfikacji. Także przebieg samej mszy beatyfikacyjnej Alojzego i Marii zawierał kilka niezwykłych momentów. Po pierwsze, podczas mszy świętej beatyfikacyjnej można było dostrzec koncelebrujących z Ojcem Świętym dwóch kapłanów, staruszków. Jeden liczył 95 lat, drugi 92. Pierwszy był księdzem diecezjalnym, a drugi trapistą. Bóg pozwolił im doczekać dnia, by mogli stanąć przy papieżu ogłaszającym ich rodziców błogosławionymi. Po drugie, w procesji z darami relikwie niosła drobna staruszka. To córka niosąca do ołtarza szczątki swoich rodziców. Gdy miała się urodzić, lekarze dawali jej 5% szansy na przeżycie i namawiali matkę do przerwania ciąży. Była zawsze chorowita, nie przyjęto jej z tego powodu do zakonu, a przecież dożyła 88 lat i beatyfikacji rodziców. Trzeci niezwykły moment dotyczy daty wspomnienia liturgicznego. Zwykle jest to dzień śmierci, który jest określany jako dzień narodzin dla nieba. Określa on termin wspomnienia w kalendarzu. W tym wypadku po raz pierwszy to data ślubu błogosławionych 25 listopada 1905 roku wyznacza dzień ich wspomnienia. Co roku więc, 25 listopada, wspominając błogosławionych Alojzego i Marię, modlimy się, aby wszystkie małżeństwa, idąc za ich przykładem, pragnęły jeszcze bardziej świętości swojego małżeństwa i w swojej rodzinie. Moi drodzy, jesteśmy w przededniu kolejnego wyniesienia na ołtarze w naszej ojczyźnie. 10 września w Markowej odbędzie się wyniesienie na ołtarze całej rodziny Ulmów. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła ogłoszeni będą jako błogosławieni rodzice Józef i Wiktoria oraz ich dzieci. Stanisława mająca w momencie śmierci 8 lat, 6-letnia Barbara, 5-letni Władysław mający 4 lata Franciszek, 3-letni Antoni i roczna Marysia. Siódme ich dziecko straciło życie, zanim się narodziło. To oczywiste, że wobec dzieci nie można prowadzić tradycyjnego procesu jak wobec osób dorosłych, wykazując heroiczność cnót, zwłaszcza że ich śmierć uznano za męczeńską. Za taką zaś uznaje się, kiedy męczennik zostaje zamordowany w sposób brutalny i nie ma możliwości obrony. Faktycznie 24 marca 1944 roku w Markowej cała rodzina została wyprowadzona z domu po wcześniejszym zamordowaniu trójki ukrywających się w ich domu Żydów. Następnie wyprowadzono pozostałych i rozstrzelano na oczach całej rodziny. Wkrótce zginęli rodzice z dzieckiem, które nosiła w swoim łonie matka, a następnie także pozostałe dzieci. Nie każdy, kto został zamordowany, jest ogłaszany świętym lub błogosławionym męczennikiem. Do tego potrzeba udowodnić motyw, którym kierował się zabójca, a którym powinna być nienawiść do wiary, którą wyznają męczennicy. Taką nienawiść stwierdzono u sprawców śmierci, u żandarmów niemieckich, którzy uczestniczyli w tym mordzie na rodzicach i dzieciach w domu, w którym ukrywali się Żydzi przed niechybną śmiercią z racji swojego pochodzenia. Niemiecki dowódca odgrażał się, że w taki sposób giną ci, którzy ukrywają Żydów. Ulmowie zdecydowali się ratować Żydów szukających w ich domu ratunku przed śmiercią. Czynili to z miłości do tych, którzy znaleźli się w skrajnym niebezpieczeństwie. Miłość, którą kierowali się Ulmowie, przezwyciężyła ich lęk o życie własne i ich dzieci. Śmierć groziła bowiem każdemu wówczas w Polsce, kto udzielił jakiejkolwiek pomocy Żydowi uciekającemu przed śmiercią. Śmierć dzieci Ulmów jest podobna do tej, którą poniosły betlejemskie dzieci z polecenia Heroda, pragnącego w ten sposób zabić Jezusa, który miał zagrażać Jego panowaniu. Ta śmierć całej rodziny Ulmów przypomina także śmierć matki oraz jej 7 synów, o której czytaliśmy i słyszeliśmy przed chwilą. W przypadku rodziny Ulmów ostatecznie zabójcy kierowali się nienawiścią do wiary, w której były te dzieci ochrzczone, wychowywane, ale także nienawiścią wobec miłości, która panowała w rodzinie i którą kierowali się jej członkowie i którzy to odpowiedzialni za tą decyzję kierowali się miłością, ażeby uratować tych, którzy byli wcześniej zagrożeni. Moi drodzy, dziękujmy dziś za pierwsze wyniesienie na ołtarze, gdy beatyfikowana została cała rodzina, czy zostanie cała rodzina, w tym dziecko nienarodzone. Zobaczmy, że Kościół chce w ten sposób podkreślić to, jak piękna może być rodzina, jak przeżywana w niej miłość może prowadzić aż do gotowości oddania własnego życia dla ocalenia życia innych. Dziękujemy już dziś Bogu za to wyniesienie na ołtarze, które stanowi niezwykły znak dla Kościoła i całego świata. Amen.